Witam na wycieczce po Dębowcu i okolicach. Czekają na Państwa tajemnice zakonu templariuszy, piękny dwór habsburskiego arcyksięcia, heroiczna historia cichociemnych i wiele innych atrakcji. Zacząć jednak proponuję od źródeł, od sztuki ludowej, od galerii pana Andrzeja Klimowskiego. To bardzo blisko stąd. Powinni mieć Państwo przy sobie mapkę. Proszę na nią spojrzeć i prześledzić trasę. Zaparkujemy samochód przy zagrodzie pana Andrzeja i zwiedzimy galerię. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Proszę stanąć przez chwilę gdziekolwiek przed zagrodą, a ja wprowadzę Państwa w klimat tego miejsca. Hej, witajcie osto mili goście. Pytomy was pieknie do galeryi. Po góralskim powitaniu trzeba przedstawić autentycznego górala, tyle że osiadłego na Pogórzu. Korzenie pana Andrzeja Klimowskiego tkwią w Góralszczyźnie, na Podhalu i w Beskidzie Wyspowym. Tam przesiąkł góralską kulturą i potrzebą twórczości. Na Śląsku Cieszyńskim uprawia ziemię, rzeźbi, maluje, muzykuje. W jego galerii możemy podziwiać ostatnią wieczerzę według Leonarda da Vinci z misternie wyrzeźbionymi postaciami Chrystusa i apostołów. Możemy też posłuchać góralskich nut. W domu otworzył bowiem izbę regionalną. Jak każdy artysta, pan Andrzej ma swoją muzę. Żona jest zarówno natchnieniem, jak i menedżerem jego galerii. Zapraszamy Państwa do środka. Proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po opuszczeniu galerii. Po wyjściu z galerii jedziemy do kościoła świętej Małgorzaty w Dębowcu. Spójrzmy na mapkę i prześledźmy trasę. Spotkamy się niedługo pod kościołem. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Znajdujemy się przed katolickim kościołem w Dębowcu. Proszę podejść pod główne wejście do świątyni. Opowiem teraz Państwu o starych dębowieckich kościołach, religijnych sporach i refleksjach proboszcza Schuberta. Dębowiec zalicza się do najstarszych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Świadczą o tym dobitnie XIV-wieczne początki tutejszej parafii. Pierwsza świątynia musiała być drewniana i raczej skromna. Niewiele możemy o niej powiedzieć. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku zapiska z biskupiej wizytacji wspomina o drewnianym kościółku pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Patronka, święta Małgorzata, była bardzo popularna w średniowieczu. Jej wezwanie potwierdza prastarość korzeni parafii. Tutaj ciekawostka. W ołtarzu głównym wisi interesujący obraz świętej Małgorzaty. Na nim wiotka niewiasta depcze strasznego smoka. Gad symbolizuje oczywiście ujarzmionego szatana. Powrócę do historii kościoła. Parafia po czasach reformacji nie obfitowała zrazu w katolików. Ich liczba z czasem jednak wzrosła. Na początku XIX wieku rozpoczęto starania o nową świątynię. Nie było lekko. Książę Cieszyński nie kwapił się do wsparcia inwestycji, podobnie jak wierni. A okoliczni ziemianie byli w większości protestantami. Trzeszczący i butwiejący drewniany kościółek podpierano więc belkami. I tak trwał. Na szczęście niedługo. W latach 50. XIX wieku stanął budynek, który mają Państwo przed sobą. Podczas niedawnego remontu dokonano w nim interesującego odkrycia. W bani pod krzyżem znaleziono rękopisy z 1900 roku, włożone tam w trakcie ówczesnej renowacji. Proboszcz Ferdynand Schubert snuje w nich refleksje nad ciężkimi czasami, pełnymi konfliktów narodowościowych i religijnych. Czytając list księdza, odnosi się wrażenie, iż cesarstwo austriackie stoi w obliczu wojny. Wojny, która za 14 lat faktycznie ogarnęła Europę i kawał świata. Bardzo interesujące są też dokumenty z czasów budowy kościoła. Podają kwotę 13 700 guldenów, za którą go postawiono. Jeśli drzwi świątyni są otwarte, proszę teraz zajrzeć do wnętrza. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po wyjściu. Proszę stanąć tyłem do wejścia do świątyni. Proszę spojrzeć w lewo. W oddali widać wieżę ewangelickiego Kościoła Zbawiciela. Tę świątynię wzniesiono na początku ubiegłego stulecia, ale dzieje protestantów w Dębowcu są dużo dłuższe. W XVII wieku stanowili tutaj większość. Użytkowali stary dębowiecki kościółek. Wkrótce rozpoczęły się prześladowania. Z kościoła ich wyrzucono, a modlić się przez lata musieli w ukryciu. Jednak przetrwali. W 1900 roku liczebnością równali się prawie z katolikami. Wtedy rozbudowali kaplicę na własnym cmentarzu i z biegiem czasu przekształcili w kościół. Dzisiaj, w XXI wieku, współtworzą dębowiecką społeczność. Jedziemy teraz do centrum Dębowca. Spójrzmy ponownie na mapkę i prześledźmy drogę. Spotkamy się za chwilę. Mogą Państwo zaparkować gdziekolwiek w centrum i udać się na skwer z fontanną. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Znajdujemy się na skwerku w centrum Dębowca. Proszę wygodnie usiąść na jednej z ławeczek lub przystanąć w pobliżu fontanny. Proponuję relaks, chwilę relaksu. Proszę zamknąć oczy i głęboko oddychać. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Czy czują Państwo ten charakterystyczny zapach morza? Nie, nos nie myli się. To solankowa mgiełka rozpylana przez fontannę. Zawiera ona kilkanaście razy więcej jodu niż morska bryza. Liczby mówią same za siebie. W litrze wody morskiej jest 5 do 6 mg jodu. W litrze solanki ponad 130 mg. Ta wydobywana w Dębowcu to słynna w całej Polsce solanka tak zwana zabłocka. Przez dziesięciolecia przywracała ona zdrowie milionom kuracjuszy w krajowych uzdrowiskach. Dębowiec ma jej wyjątkowo bogate złoża. Zalegają 500 metrów pod ziemią. Solanka wspomaga leczenie wielu schorzeń, głównie układu oddechowego, ale też dermatologicznych, reumatycznych, a nawet kobiecych. Nieoceniona jest w schorzeniach tarczycy. W 2008 roku dębowiecka solanka była atrakcją wystawy Expo w Saragossie. Furorę robiła tężnia rozpylająca tę zdrowotną wodę. Tutaj ciekawostka. 100 lat temu natrafiono w Dębowcu na gaz ziemny. Odkryto go przypadkowo, gdy poszukiwano złóż węgla i ropy naftowej. Jego eksploatację rozpoczęto w 1946 roku. W efekcie ruszył gazociąg prowadzący stąd do Oświęcimia. Dzisiaj gaz z Dębowca ogrzewa domy tutaj i w pobliskim Cieszynie. Teraz zmienię temat, ale pozostaniemy na miejscu. Czy zaliczają się Państwo do wielbicieli znanego serialu historycznego Czas honoru? Cieszy się on wielką popularnością. Opowiada dramatyczne dzieje żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego z czasów II wojny światowej. Żołnierzy cichociemnych. I tu Państwa zadziwię. Pierwsi cichociemni wylądowali właśnie na Śląsku Cieszyńskim, w Dębowcu. Upamiętnia to obelisk, który widać przy końcu ścieżki prowadzącej w kierunku ulicy. Kim byli cichociemni? To świetnie wyszkoleni komandosi, ludzie wyjątkowo odważni. Jak powiedział premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, mieli podpalić Europę, walcząc na terenie zajętym przez Niemców. Przenieśmy się do dnia 15 lutego 1941 roku. Prawie cała Europa zajęta jest przez Hitlera. Broni się Wielka Brytania. W Polsce walczy podziemna armia. Pomóc jej mają cichociemni. Polacy z Anglikami przygotowują tajną operację o kryptonimie Adolfus. Do pierwszego lotu wybrano najlepszych z najlepszych. Major Stanisław Krzymowski, pseudonim Kostka, z gimnazjum uciekł do Legionów Piłsudskiego, zawodowy wojskowy. Rotmistrz Józef Zabielski, pseudonim Żbik, oraz bombardier Czesław Raczkowski. Dwaj pierwsi to cichociemni, trzeci kurier polityczny. Naczelny wódz, generał Władysław Sikorski, żegna ich słowami: idziecie jako straż przednia. Lecą na skróty nad Niemcami. Bombowiec typu Whiteley wypełniają kanistry z benzyną. Czy jej wystarczy? Niestety, nad Kielecczyznę punkt docelowy nie dolatują. Trzeba skakać wcześniej. Mróz, mrok, trzy czasze spadochronów. Okazuje się, że lądują w Dębowcu, na terenach wcielonych do III Rzeszy. Stąd przez granicę idą do Generalnej Guberni. Niemcy rozwieszają na Śląsku Cieszyńskim ulotki. Zbrodniarze angielscy, odpowiedzialni za wywołanie wojny, zrzucili na odwiecznie niemieckie tereny szpiegów z trucizną dla bydła, by w ten sposób doprowadzić do nędzy. Za schwytanie śmiałków wyznaczyli nagrodę w wysokości 50 tysięcy marek. Ale to dopiero początek tej epopei. Pamiętajmy, że zahacza o Dębowiec. Zabieram teraz Państwa do malowniczego dworku otoczonego stawami. Zerknijmy na mapę i dalej w drogę. Gdy dotrzemy do dworku, zaparkujmy samochód gdziekolwiek na hotelowym parkingu. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Stoimy przed ładnym, klasycystycznym dworkiem, który przed I wojną światową należał do właścicieli dębowieckich dóbr. Ostatnim z nich był sam Fryderyk Habsburg, książę cieszyński. Głównym bogactwem posiadłości były oczywiście stawy. Jesteśmy wszak na terenie tzw. Żabiego Kraju, który rozciąga się od Skoczowa po małopolski Zator. Od stuleci tutejszą specjalnością są ryby, a szczególnie karpie. Nie dziwi zatem, że arcyksiąże nie chciał tak łatwo pozbyć się swych śląskich posiadłości. I po 1918 roku sądził się z państwem polskim. Przegrał, ale nie żałujmy go za bardzo. Co prawda odebrano mu wówczas włości w Polsce, Czechosłowacji i Austrii, jednak sporo zachował na Węgrzech. W okresie międzywojennym dworek należał do państwowego gospodarstwa rybnego. Dzisiaj jest w rękach prywatnych i po odnowieniu mieści hotel oraz restaurację, do której po odbyciu wycieczki zapraszamy. Dworek urzeka swoim pięknem. Proszę zwrócić uwagę na fasadę z portykiem wspartym na kolumnach. Dostrzeżemy jeszcze inne detale nawiązujące do sztuki klasycznej, choćby filary po obu stronach drzwi balkonowych. Dworek otoczony jest przez park. Rosną w nim stare drzewa. Niektóre dęby mają po 300 lat. Jeśli pogoda dopisuje, możemy usiąść na ławeczce przy budynku, podziwiając niepowtarzalny jego klimat, jak i malownicze otoczenie. Atmosfera jest tutaj sielska, lecz nieopodal stąd, pod koniec II wojny światowej rozegrała się tragedia. W pobliskim lasku stoi pomnik. Upamiętnia on 19 ofiar Marszu Śmierci. Zginęły one w styczniu 1945 roku, gdy wojska niemieckie ewakuowały więźniów goleszowskiej filii obozu zagłady Auschwitz w Oświęcimiu. Jedziemy teraz dalej, do Simoradza. Do kościoła, który skrywa pewną tajemnicę. Proszę odnaleźć na mapce Simoradz. Do usłyszenia za kilkanaście minut. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Jesteśmy przy kościele świętego Jakuba w Simoradzu. W tym miejscu będziemy rozwiązywać zagadki. Pierwsza z nich brzmi: skąd nazwa Simoradz? Przyznają Państwo, że niezwykła. Przyjmuje się, że pochodzi od staromorawskiego ziem orać. A skąd język staromorawski? Ano z graniczących ze Śląskiem Cieszyńskim czeskich Moraw, niegdyś bardzo potężnych. Pochodzenie nazwy świadczy o tym, że Simoradz jest jedną z najstarszych osad w tym regionie. Najwcześniejsza wzmianka o tutejszej parafii pochodzi już z XIII wieku, więc wioska musiała zostać założona jeszcze wcześniej. Ponoć już wtedy stał tutaj murowany kościół. Obecna świątynia powstała w XV wieku. Oczywiście później była przebudowywana, rozbudowywana, remontowana, więc jej pierwotny wygląd uległ zmianom. Z kościołem wiąże się wiele zagadek. Chociażby kim był spotykany w dokumentach ksiądz Tilo. Wiemy, że w XIII wieku pełnił funkcję proboszcza simoradzkiego. Wiemy, że w kościele raciborskim odczytał klątwę na księcia Henryka IV Probusa, gdy ten oblegał zamek, w którym schronił się biskup wrocławski Tomasz Zaremba. Przeklęty niechaj będzie tak, iż w nim zdrowego członka nie pozostanie, od wierzchu głowy aż do stopy nożnej. Niechaj wypłyną wnętrzności jego, a ciało jego niech robactwo toczy. Niechaj na ostatnim sądzie przeklęty będzie z diabłem i anioły jego i na wieki niechaj zginie, jeśli się nie opamięta. Kim był duchowny ośmielający się tak mówić o księciu? Musiał mieć poparcie biskupa, to oczywiste. Ale być może za księdzem Tilo stały jeszcze inne siły wrogie probusowi. Ot kolejna zagadka. Na część pytań odpowiedzi znajdziemy w samym kościele. Czy wiedzą Państwo, czym są zacheuszki? To dowód poświęcenia kościoła przez biskupa. Niewielkie krzyżyki wmurowane w ściany wewnętrzne świątyni. Simoradzkie zacheuszki są wyjątkowe. Mają wpisany w okrąg charakterystyczny krzyż templariuszy. Zobaczyć je można w prezbiterium. Istnieje miejscowa legenda, która mówi, iż kościół w Simoradzu był komandorią templariuszy lub był pod opieką jednego z braci rycerzy. Czy był nim ksiądz Tilo? Związki z tym rycerskim zakonem zdaje się potwierdzać także patron kościoła, święty Jakub z Komposteli. Jego kult był szczególnie rozpowszechniony wśród templariuszy w Hiszpanii. Co ciekawe, słynne muszle atlantyckie, charakterystyczne dla pątników wędrujących po szlakach świętego Jakuba, odkryto na Zamku Cieszyńskim już w ubiegłym wieku. Kościół kryje jeszcze wiele innych tajemnic. W trakcie prac konserwatorskich ukazały się w prezbiterium wspaniałe polichromie gotyckie, a na sklepieniu renesansowe. Podczas osuszania murów i renowacji posadzki natrafiono na ceglany grobowiec z XVII wieku ze szczątkami zmarłych. Odkryto także nagrobne płyty z inskrypcjami w języku staromorawskim. Jak Państwo widzą, zagadek mnóstwo. A ja polecam teraz zwiedzenie wnętrza świątyni, oczywiście jeśli zastaliśmy drzwi otwarte. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po wyjściu. Teraz pojedziemy dalej, na kaplicówkę. Spójrzmy, gdzie jest kaplicówka i wyznaczmy trasę. Proponuję poruszać się za znakami żółtego szlaku rowerowego, które doprowadzą nas na wzgórze. Na czas przejazdu proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po dotarciu na miejsce. Przypominam, urządzenie włączymy dopiero po dotarciu na szczyt, na którym znajduje się kaplica i krzyż. Na kaplicówkę, niespełna 400-metrowe wzgórze nad Skoczowem, warto wspiąć się z kilku powodów. Po pierwsze, w piękne dni ze wzniesienia rozciąga się efektowny widok. U stóp mamy zabytkowy Skoczów. Wzrok nasz omiata łagodne wzniesienia Pogórza Cieszyńskiego. W oddali ciemnieją wierchy Beskidu Śląskiego z grupami Czantorii, Równicy, Błatniej i Szyndzielni. Po drugie, to miejsce kultu świętego Jana Sarkandra. Tego katolickiego męczennika, ofiarę XVII-wiecznej wojny, czci się tutaj od początku XIX wieku. W tymże stuleciu wzniesiono kaplicę, licznie odwiedzaną przez wiernych. W okresie międzywojennym postawiono nowy budynek. Jego wnętrze ozdobił stylowy ołtarz z figurą męczennika. Po trzecie, na kaplicówce wspomina się wizytę papieża Jana Pawła II. Miała ona miejsce 22 maja 1995 roku. Była najkrótszą podczas całego pontyfikatu Ojca Świętego. Trwała 11 godzin i była częścią zasadniczej pielgrzymki do sąsiednich Czech. Papież na kaplicówce odprawił mszę świętą dziękczynną za kanonizację księdza ze Skoczowa, Jana Sarkandra właśnie. Papieża Polaka upamiętnia zasadzony dąb i kamienny obelisk w miejscu ołtarza z 1995 roku. No i oczywiście stalowy, widoczny z daleka krzyż. Kiedyś witał papieża na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Tutaj trafił w roku 1985. Pora się rozstać i podziękować Państwu za wspólną wycieczkę po gminie Dębowiec. Dziękujemy i zapraszamy do zwiedzania pobliskiego Skoczowa i innych pięknych miejsc na Śląsku Cieszyńskim. Przypominamy również, iż sprzęt mogą Państwo zwrócić w punkcie informacji turystycznej na skoczowskim rynku. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Do usłyszenia.